centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa. Zaprasza Diana Bogacz-Kotulak.
9 minut po godzinie 14 na antenie Radio Doksa. Czas na debatę samorządową, która dzisiaj poświęcona będzie tematom szkoła. Dokładnie będziemy sprawdzać, jak polskie szkoły przygotowane są do reformy oświaty. Moimi gośćmi są dzisiaj Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Krzysztof Mucz, wójt Tarnowa Opolskiego.
Witam państwa.
Artur Zapala, wicekurator oświaty.
Dzień dobry.
Marek Wąsowski, koordynator do spraw wdrożenia reformy oświaty.
Dzień dobry. Witam państwa serdecznie.
No właśnie, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o wdrażanie reformy oświaty, więc zacznę od pana kuratora. Jesteśmy już blisko chyba, bo to już jest ten czas, kiedy z jednej strony gminy już mają przygotowane dokumenty, czyli te tak zwane sieci szkół, no i teraz czekają na sygnał ze strony kuratorium, więc jesteśmy już bliżej niż dalej.
Tak, to już jest właściwie końcówka, znaczy może pierwszej części wdrażania reformy oświaty. Przeprowadziliśmy wiele konsultacji, spotkań z rodzicami, z samorządowcami. Te spotkania trwały już od jesieni, wczesnej jesieni ubiegłego roku. Także wszelkie wątpliwości, które tam żeśmy notowali i pytali w ministerstwie, one stawały się częściowo pokazywane do publicznej wiadomości, więc byliśmy otwarci na to, co dzieje się w oświacie. Do tej pory muszę powiedzieć, że mieliśmy około 150 spotkań. To jest naprawdę taka wytężona, mocna praca i spotykaliśmy się również i z rodzicami. Rodzice właściwie byli najbardziej zainteresowani reformą, szczególnie ci rodzice, których tych dzieci dotyczyła ta reforma właściwie, gdzie te zmiany miały nastąpić. W większości gmin, miast czy powiatów uchwały już zostały nadesłane do nas, one są weryfikowane i w większości już podejmowane decyzje.
Ale czy rzeczywiście ta liczba spotkań, o których pan mówi, bo to rzeczywiście były spotkania we wszystkich powiatach z przedstawicielami samorządów, z dyrektorami placówek, z rodzicami, czy to się przekładało na takie spokojne wdrożenie reformy, czy może niekoniecznie?
Panie doktor, w większości naszych spotkań była to spokojna debata, były to spokojne rozmowy merytoryczne. Zdarzały się sytuacje, kiedy rodzice i nauczyciele, którzy wydawało mi się, że no, bo uważali, że są zagrożeni, i rodzice, których dzieci w przyszłości mogłyby gdzieś, no, jeden z problemów dojeżdżania czy zmianę placówki, no, miały pewne wątpliwości. Myśmy jako kuratorium prowadzili, jakby byliśmy negocjatorami generalnie w tej całym przygotowaniu tej sieci szkół przez samorządy. Muszę tutaj zmienić, powiedzieć, że my jako kuratorium czy jako władze oświatowe nie jesteśmy przeciwni samorządom, przeciwni tej pracy, którą samorządy dokonały. My tylko dbamy o to, żeby zgodnie z ustawą, zgodnie z prawem te uchwały zostały wprowadzone w życie.
To zapytam teraz koordynatora do spraw wdrożenia reformy oświaty. Co było trudniejsze? Te właśnie konsultacyjne spotkania, do których dochodziło no w zasadzie już od kilku miesięcy, czy ten etap obecny, czyli w momencie, kiedy dostawaliście sieci szkół od samorządów, no i trzeba było podjąć konkretną decyzję. Czy się przychylacie, czy macie uwagi?
Teraz trwa taka praca administracyjna w zasadzie, tak? Jest to analiza dokumentów, które otrzymujemy, ale dzięki licznym spotkaniom, dzięki rozmowom i z rodzicami, i z samorządowcami, w większości przypadków te uchwały, które do nas trafiają, no są już takie wypracowane czy dopracowane i tutaj z opiniowaniem nie ma większych problemów.
No chociaż bywały i takie przypadki, kiedy sieci szkół trafiały do was, wy odsyłaliście je z uwagami, no i dopiero później ta kolejna wersja uwzględniająca niejako uwagi no została zatwierdzona, więc to też nie jest tak prosto.
Tak, tak. Bywały takie przypadki bardzo nieliczne, ale to też na etapie konsultacji, tak? Tutaj nie wydawaliśmy na przykład opinii negatywnych, tak? Rozmawiamy z samorządami, bo to oczywiście samorządy do nas przysyłają, tak żeby no, te opinie czy te uchwały były jak najlepiej zaopiniowane.
Panie burmistrzu, jak jest w Oleśnie, bo chyba raczej nie jest tak na spokojnie, jeżeli chodzi o wdrożenie reformy oświaty.
No ja również chciałem podkreślić, że tych konsultacji odbywało się bardzo dużo. Ja uczestniczyłem we wszystkich konsultacjach od początku, kiedy były pierwsze spotkania z panem wojewodą, z panem kuratorem w ramach naszej grupy samorządowców. Potem kolejne spotkania. Uczestniczyłem również we wszystkich spotkaniach w poszczególnych szkołach z rodzicami. Także na bieżąco obserwowałem, jak następuje przekazywanie tych naszych informacji i tych naszych propozycji. W tej chwili jesteśmy na etapie oczekiwania na opinię pana kuratora i myślę, że to nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni, ponieważ we wtorek mamy sesję z uchwaleniem ostatecznie uchwały dotyczącej sieci placówek oświatowych.
Ale ta wasza propozycja, w sensie propozycja władz gminy, nie spotkała się chyba z dużą przychylnością między innymi przedstawicieli sołectw, bo chyba tam był największy problem.
To znaczy problem polega, jest to temat zdecydowanie głębszy, ponieważ my staraliśmy się przez ostatnich kilkanaście lat, a ja osobiście przez 10 lat, mimo że na terenach wiejskich mamy bardzo małe szkoły. Bo chociaż w ustawie jest mowa o tych małych szkołach, o małych oddziałach, natomiast my zdajemy sobie sprawę, że mamy 5 szkół na terenach wiejskich, które mają od 40 do 50 uczniów. Biorąc pod uwagę...
Czy mówiąc wprost, są szkoły nierentowne?
Znaczy ja absolutnie w tych kategoriach tego nie rozważałem i nawet nie podejmowaliśmy tematów tych aspektów finansowych, chociaż one są ogromnie ważne dla naszej gminy, ponieważ my do oświaty, bo tak można to powiedzieć, aby sfinansować naszych 10 placówek szkolnych, no dopłacaliśmy co roku z budżetu własnego ponad 8 milionów złotych, więc to jest ogromny wysiłek, aby właśnie te małe szkoły utrzymać, aby one mogły funkcjonować, mimo że ten aspekt finansowy jest taki, jaki jest. Stąd się wzięły pewne problemy, ponieważ no, wszystkim się wydaje, że bierzemy pod uwagę sytuację demograficzną, bo już wiemy, ile dzieci urodziło się od 2010 roku. No i z tego ewidentnie wynika, że no, w niektórych szkołach mielibyśmy 30 dzieci, To w przełożeniu na normalne oddziały, no to jest półtorej oddziału jedna szkoła. Więc staraliśmy się, biorąc pod uwagę trudną sytuację, ponieważ Związek Nauczycielstwa Polskiego mocno atakował generalnie całą reformę. Potem nauczyciele, którzy zagrożeni, szczególnie w tych malutkich szkołach, byli zagrożeni tym, że mogą utracić pracę, chociaż przekonywaliśmy, że nikt pracy nie straci. Postaramy się to tak zorganizować, żeby wszyscy pracę zachowali i żeby w tych nawet najmniejszych szkołach były 4 oddziały, czyli od klasy pierwszej do czwartej. Te szkoły, które znajdują się w najmniejszej odległości od miasta, czyli 2,5-3 kilometry.
Czyli panie burmistrzu, jaki jest efekt? To znaczy, to jak ta sieć będzie wyglądała?
No my w tej chwili mając na chwilę obecną około 1250 dzieci, będziemy oczywiście za 2 lata 170 dzieci nam ubędzie, bo oczywiście przechodzą do liceów, czyli jak gdyby tracimy w ciągu jednego roku takie 3 wiejskie szkoły podstawowe. Więc sieć będzie wyglądała w ten sposób, że będzie 5 szkół podstawowych na terenie naszej gminy, 3 w mieście i 2 na wioskach, pełno, czyli 8-klasowych i 3 szkoły czteroklasowe.
Czyli rozumiem, że ten największy problem, te największe wątpliwości były w tych sołectwach, gdzie proponujecie 4-klasowe szkoły podstawowe, tak? Mieszkańcy chcieli 8-klasowych pełnociągowych
szkół. Interesowało, żeby przez ten okres przejściowy, czyli rok przyszły i następny, w sposób bezpieczny przeprowadzić wygaszanie gimnazjum, bo to było istotne, żeby zarówno nauczyciele w mieście, jak i na wioskach mieli pracę i żeby po prostu zachować, mówię, wszyscy powtarzają, że wszystko robimy dla dobra dzieci. Więc mówię, rodzice dodatkowo jeszcze zostali tutaj zmanipulowani, że się coś strasznego będzie działo, że będą szkoły likwidowane. Ja powtarzam, od 10 lat nie zlikwidowaliśmy w sytuacji, kiedy mamy, w tej chwili będziemy mieli 1100 dzieci, będziemy mieli 8 szkół podstawowych. To mówię, na terenie Opolszczyzny nie znam takiego przypadku. Zresztą porównujemy to do sąsiednich miast powiatowych. Lubliniec będzie miał przy 1800 dzieciach 2 szkoły podstawowe, Kluczbork 2800 dzieci, 7 szkół podstawowych. My będziemy mieli 8. Więc staramy się, nawiązując do tego solidaryzmu, zarówno między rodzicami, nauczycielami, pokazać, że to jest naprawdę najlepsze z możliwych rozwiązań, aby we wszystkie miejscowości, w których te szkoły stanowią nie tylko placówkę oświatową, ale i centrum kultury, aby one dalej istniały, ale w zakresie takim, jak to jest możliwe, aby zachować ten cały system, żeby to mogło dalej spokojnie funkcjonować.
Czyli jednym słowem, największe problemy z małymi szkołami. Tak możemy to spuentować. Panie wójcie, w przypadku Tarnowa Opolskiego to też podobny problem?
No my już mamy tą komfortową sytuację, że już od pana kuratora dostaliśmy pismo.
Więc wiecie, na czym stoicie.
Tak, dokładnie. Oczywiście też tutaj, jak mówił pan burmistrz, u nas nie obeszło się bez jakichś, powiedzmy, insynuacji ze strony kadry pedagogicznej, że my będziemy tutaj zwalniać masowo. Ja zaznaczam, że przed 2 laty, jeszcze nie wiedząc, że będzie jakakolwiek reforma oświaty, będąc zaraz na posiedzeniu aglomeracji opolskiej, patrzę tak dumnie, jak nasza gmina na pierwszym miejscu, ja mówię, no niekiedy wypada, żebyśmy też zajmowali czołowe miejsca, ale czytam dalej, piszę, największe wydatki na oświatę, tak? No to takie zdziwienie wpadłem, ja mówię, no przecież Rzeszowice, Dobrzeń, Gogolin, gminy, które są 4 razy bardziej bogate niż gmina Tarnów Opolskich, miały mniejsze wydatki. Mówię, no coś po prostu nie tak. No i przyjrzeliśmy się na sprawie trochę bardziej dogłębnie, wiadomo, to były cząstki etatu, dopłacanie, różne rzeczy. No to już wtedy było dla nas przeprawa, no nigdy się nie spodziewałem, że można się spotkać z takim murem w takiego po prostu pomawiania nas o co, że my chcemy komuś pieniądze zabrać. No tym razem niestety nie obyło się również bez takich no nieprzyjemnych sytuacji, gdzie nauczyciele nawet w jednym momencie włączyli tak jakby w całą dyskusję młodzież gimnazjalną. Bardzo mi się to nie podobało, bardzo byłem z tego niezadowolony. Staraliśmy się tu bardziej, może nie tak szeroko, jak tutaj pan burmistrz wspominał, te konsultacje przeprowadzić bardziej w kręgach dyrektorów, rad rodziców, rad pedagogicznych, bo no nie sposób się było spotkać z wszystkimi czy nauczycielami, czy rodzicami z różnych względów, ani nie można tego było skoordynować. Po drugie, ci przedstawiciele są wybrani po to właśnie, żeby reprezentować te organy, czy to rodziców, czy pedagogów, no i same dyrekcje. Z dyrekcjami nie było tyle problemu, bo dyrektorzy wiedzieli, jak to mniej więcej będzie wyglądało.
Rozumiem, panie wójcie, że rozmowy nie były najłatwiejsze, ale to z tego względu, że mijaliście się w wizjach, jeżeli chodzi o sieć szkół?
Tu nie ma złotego środka. U nas nie było złotego środka, który by powodował, tak jak tutaj pan burmistrz wspominał, że no też dopłacamy do oświaty. My jako mała gmina dopłacamy 3,5 miliona do oświaty, po to też właśnie, żeby utrzymać nawet te małe placówki. Tutaj też byliśmy na rozmowach w kuratorium. Wcześniej omawialiśmy, jak by mogła wyglądać siatka godzin. Pytaliśmy się, jakie jest zapatrywanie kuratorium. Uzgadnialiśmy to z dużym wyprzedzeniem, spotkaliśmy się z bardzo, można powiedzieć, szerokim wytłumaczeniem aspektów, czego możemy się spodziewać i czym powinniśmy się kierować. No i tak potem, po tym spotkaniu, spotkałem się również z całą radą, żeby przekazać, co nas czeka, tak? W jednym przypadku gimnazjum zostało wygaszone w Tarnowie Opolskim i tutaj spotkaliśmy się, można powiedzieć, z największym, nie wiem, czy to oporem, czy taką antypatią do nas, bo nauczyciele twierdzili, że już natychmiast tracą pracę. No, podkreślmy wyraźnie, że przy wygaszaniu gimnazjum, nawet jeżeli ten nauczyciel miałby stracić którykolwiek pracę, to jest 2 lata tego okresu, w którym cyklicznie ci nauczyciele będą zagospodarowywani również w podstawówce. Ja chcę tylko przypomnieć, że to nie jest tak, że nauczyciel straci tą pracę, on ją znajdzie po prostu w samej szkole podstawowej, która teraz 1.6 będzie szkołą 1.8. Wiadomo, że i to też podkreślałem od samego początku i nie starałem się nauczycielom przekazywać czegoś takiego, że nikt tej pracy nie straci. Mhm. U nas to po prostu nie było możliwe ze względu na to, że po połączeniu, po przeliczeniu tego wszystkiego wiedzieliśmy, że 3-4 nauczycieli tą pracę może stracić i też się tak po prostu może stać. Szukamy w jednostkach satelitarnych. Mamy szkołę prywatną, która też będzie potrzebowała nauczycieli. Wiemy, że nauczyciele gimnazjum, i to też podkreślaliśmy, dlaczego nastąpiło wygaszenie, mają większą szansę znaleźć zatrudnienie, czy to w którymkolwiek liceum, ze względu na mnogość fakultetów, ale też nie chcieliśmy karać nauczycieli z podstawówki, którzy by automatycznie stracili tą pracę. Chcieliśmy, żeby też dyrektor miał możliwość wybierania nauczycieli, z którymi chciałby współpracować, a nie wchłaniać ich po prostu.
To jeszcze do sytuacji nauczycieli powrócimy, panie kuratorze, ale rzeczywiście patrząc tak globalnie na całe województwo, problemy dotyczyły szczególnie właśnie tych małych szkół, które z perspektywy samorządu mogły okazać się nierentowne. Ja wiem, że to dość biznesowo brzmi, w oświacie raczej nie powinno się stosować może takiego określenia, ale rzeczywiście drogie w utrzymaniu, bo mało dzieci, a szkołę utrzymywać trzeba, więc pytanie, czy to właśnie jest ten największy problem?
Tak, drodzy państwo, ten problem właściwie nie istnieje od dzisiaj czy od wczoraj. On funkcjonuje od wielu, wielu lat. No, ten demografia, która nas no, niestety nie oszczędza od wielu lat, spowodowała, że co roku właściwie dyrektorzy szkół przy organizowaniu roku szkolnego zmuszeni byli ograniczać nauczycielom godzinę, a także były również i zwolnienia. Nie jest to kosztem reformy, którą ma obecnie. A wracając, jak panowie burmistrzowie, pan wójt wspomniał, jako kiedyś samorządowiec, cały czas, co roku słyszałem, że oświata w samorządzie pochłania największą liczbę pieniędzy i zawsze burmistrzowie, wójtowie oczywiście mówili, że wy, nauczyciele, to najwięcej pieniędzy nam zabieracie i tak dalej, i tak dalej. I tu mieliśmy pewne obawy przy wdrażaniu reformy, przy pracach przy reformie, że samorządy przy okazji reformy będą chciały sobie tak kolokwialnie posprzątać po prostu szkoły.
Czyli będą
sobie
chciały zlikwidować te mniejsze szkoły, tak?
Tak, i myśmy naszym celem, jednym z głównych celów było to, aby nie doszło do jakiejkolwiek likwidacji szkoły, nawet tej najmniejszej, nawet tej, która jest w wiosce, która, jak pan burmistrz wspomniał, ma 30-50 dzieci, bo jest to jednak miejsce, w którym spotykają się ludzie, jest to miejsce kultury, miejsce jedyne czasami nawet, gdzie to życie kulturalne wioski kwitnie. I to był też jeden z głównych celów. Patrzenie na uchwały i czytanie tych uchwał, żeby nie pojawiła się jakaś likwidacja. I ja powiem szczerze, że po rozmowach z samorządami, czy z burmistrzami, samorządami, obawiałem się tego, że przy okazji organizowania tych sieci dojdzie do jakiejś likwidacji, czy próby likwidacji tych szkół. Muszę powiedzieć i przyznać się szczerze, że z większością, albo dużą większością samorządów dochodziło do rozmów takich negocjacyjnych, bo tam dochodzili również rodzice i
czyli
nauczyciele.
Trafiły do was takie propozycje, że niektóre szkoły wiejskie mogą zostać zlikwidowane? Takie propozycje były?
To były sygnały od nauczycieli, były sygnały od rodziców, ale nie dopatrzyliśmy się w uchwałach żadnej takiej sytuacji i muszę tutaj przyznać, że samorządy podeszły naprawdę, że do tej sytuacji. Mhm.
A jeżeli zdarzały się jakieś sytuacje, że to rodzice trafiali do was, do kuratorium, to, bo takich sytuacji również nie wiem, czy nie mało, ale na pewno się zdarzały. Więc jak one z perspektywy kuratorium były rozpatrywane?
My oczywiście uwzględniamy głosy wszystkich stron, które tutaj są zaangażowane.
No to jest pytanie, po czyjej stronie stanąć? Po stronie samorządu, czy po stronie rodziców?
To też nie można tak z drugiej strony rozstawiać po przeciwnych stronach, czy rodziców, czy samorządów. No my dążymy do tego, żeby jednak był dialog i między samorządami, tak, bo samorząd oczywiście też musi wysłuchać swoich mieszkańców, wiedzieć, czego mieszkańcy chcą. I tak jak pan kurator tutaj wcześniej powiedział, my pośredniczymy zazwyczaj w tym dialogu, staramy się, jeżeli pojawiają się jakieś emocje, no to te emocje też trochę wystudzić i tak merytorycznie przedstawić różne możliwości, jakie ma samorząd.
No tak, ale rodzice, jeżeli już trafiali do kuratorium, to najczęściej chcieli, żeby w ich miejscowości często małej miejscowości, szkoła podstawowa została utrzymana, prawda, albo w tym ciągu ośmioklasowym. Więc rozumiem, że zawsze na korzyść rodziców decydowaliście.
Generalnie spośród tych uchwał, które do nas trafiły, no nie ma tam uchwał, które zawierałyby na przykład ograniczenie struktury, tak? Czyli do tej pory sześcioklasowe szkoły zmniejszone do szkoły z klasami 1-4, albo też likwidacji tych szkół, tak jak tutaj mówimy, no rozmawialiśmy z samorządami, dalej rozmawiamy z rodzicami, żeby uniknąć takich sytuacji, właśnie żeby zachować jednak strukturę szkół na terenie poszczególnych gmin czy też powiatów jak najpełniejszą.
I do rozmowy na temat reformy oświaty będziemy wracać po chwili przerwy.